Nie było żadnej innej pozycji bojowej podczas II wojny światowej, która mogłaby cię uwięzić na wysokości ponad 10 tysięcy metrów, uniemożliwiając ci poruszanie się lub automatyczne katapultowanie się. Nie było żadnej innej pozycji wojsku, w której nie można by ci pomóc, gdybyś został ranny. Frank Boyle, weteran 35 misji latających fortec. Bo ten oto człowiek miał przed sobą nie lada zadanie. Taki strzelec, odcięty właściwie od reszty załogi, musiał walczyć z klaustrofobią, zmęczeniem, zimnem, mając ciągle z tyłu głowy negatywne scenariusze, które na wiele sposobów mogłyby uwięzić go na zawsze w ciasnej wieżyczce. Amerykański poeta Randall Jarrell, który w czasie wojny również służył w załogach bombowców, ujął to idealnie w 5 wersach. Z matczynego snu w objęcia państwa spadłem, skulony w jego brzuchu, aż mi szron sierść zmroził. 6 mil nad ziemią, z życia snów wypruty w czarnej chmurze myśliwców, budziłem się z grozą. Gdy umarłem, wypukali mnie z wieżyczki szlauchem. Wiersz w tłumaczeniu Zyty Machnickiej. Macie na pewno wiele pytań, bo w takim razie jak zostawało się tym nieszczęsnym strzelcem w wieżyczce dolnej, jakie były prawdziwe kulisy służby w tej najbardziej niebezpiecznej pozycji w bombowcu B-17 oraz jakie naprawdę były szanse na przeżycie kolejnych misji. Zacznijmy jak zawsze od samego początku. Część pierwsza. Wieżyczka śmierci. Standardowo na potrzeby bombowca B-17 zakładano między 9 a 10 osób załogi, idąc od przodu samolotu. Mamy bombardiera i nawigatora, obaj w przednim przedziale, później 2 pilotów, następnie technika pokładowego, który przy okazji obsługiwał górną wieżyczkę. W środku samolotu znajdował się zaś radiooperator, nieco dalej za nim strzelec dolny, zamknięty w podkadłubowej wieżyczce kulistej, później jeden albo dwaj strzelcy w kadłubie obok siebie. I finalnie strzelec tylny na samym końcu ogona. Na różnych etapach wojny i też zależnie od dostępności konkretnych modeli bombowców zakładano mieszanie się niektórych funkcji, ale na potrzeby tego filmu załóżmy standardową załogę 10-osobową. No i przechodząc do sedna, popatrzcie tylko jak kuriozalna była pozycja strzelca z wieżyczki dolnej. Wieża miała średnicę 112 cm, prawie jakbyśmy mieli wczłapać do bębna jakiejś większej pralki. W środku rzecz jasna było niewiele miejsca, kolana sięgały niemal do brody, stopy wprowadzało się w specjalne strzemiona, a uchwyty karabinów maszynowych półcala były tuż przy twarzy strzelca. Od początku można było przeczuwać, że ta pozycja jest nie do końca bezpieczna. Spadochron nie mieścił się w środku, mechanizm elektryczny działania wieży mógł ulec awariom, a z kuli dało się wyjść tylko przy skierowaniu karabinów maszynowych w dół. To poczucie braku miejsca do ucieczki w środku akcji miało potęgować i tak mocne poczucie bezradności. Dochodziło też do dziwnej formy klaustrofobii i agorafobii jednocześnie, bo strzelec miał przecież nie lada widok na przesuwający się w dole krajobraz, czy też chmury. Musicie przyznać, że wyglądało to na najmniej prestiżową funkcję wszystkich amerykańskich lotników. W takim razie jak zostawało się strzelcem w dolnej wieżyczce? Wspominał to doświadczenie Frank Boyle, wspomniany na początku weteran, któremu udało się przeżyć 35 misji bojowych. Rzecz w tym, że nikt z kadetów nie pomyślałby, że to jest jego domyślna opcja, wczłapywanie za każdym razem do tej niewielkiej pralki. Ba, nawet propagandowy film z Jamesem Stewartem z 1942 roku nie pokazywał funkcji dolnego strzelca. A właśnie Frank Boyle w wieku 18 lat dał się namówić tej akcji rekrutacyjnej na zostanie pilotem. Bardzo szybko te rzesze młodych zderzały się ze ścianą rzeczywistości. Po fazie pierwszych szkoleń pojawił się oficer z taką oto przemową. Wujek sam nigdy nie kłamie, ale czasami nie zawsze mówi prawdę. Dzisiaj mamy właśnie taką sytuację. Przygotujcie się na to, że będziecie na mnie źli. Tak naprawdę nie potrzebujemy pilotów. Ze względu na szybki wzrost liczby nowych bombowców wyposażonych w wiele stanowisk obronnych, naprawdę potrzebujemy strzelców pokładowych. Oznacza to, że około 90% z was, kadeci, zostanie jutro wysłanych do różnych szkół dla strzelców pokładowych. Wyszedł wśród burzy gwizdów i okrzyków kłamca, kłamca. Byłem po prostu oszołomiony. 3 miesiące szkolenia i moje marzenia o zostaniu pilotem myśliwskim legły w gruzach w ciągu kilku sekund. Bzdura. Na tym etapie Boyle nie wiedział jeszcze, jaką pozycję zajmie w bombowcu. Proces szkolenia obejmował potencjalnie różne funkcje, ale to właśnie trening w kulistej wieży ujawniał konkretną tendencję. Możecie się domyślić głównego kryterium. Potrzebny był zdolny strzelec o jak najmniejszym wzroście. Boyle miał 170 cm, ale co najważniejsze, w trakcie treningów eliminowano ludzi reagujących źle na zamknięcie w wieży. Część kadetów wymiotowała ze stresu i od choroby lokomocyjnej, inni dostawali ataków paniki. Boyle natomiast znosił te warunki bez problemów. Mimo pewnych oporów natychmiast został przydzielony do załogi B-17 jako właśnie strzelec w dolnej wieży. A takimi słowami opisywał kulisy służby już w trakcie misji bojowej. Kiedy osiągamy wysokość około 1,5 km, wchodzę do mojej wieżyczki strzeleckiej i sprawdzam karabiny, kierując je prosto w dół, w stronę wody. Szybko wznosimy się na wysokość 10 tysięcy metrów. Wszyscy korzystamy z tlenu. Załoga zakłada kombinezony przeciwodłamkowe i hełmy. Wszyscy, oprócz mnie, w wieżyczce nie ma miejsca, żebym mógł założyć cały ten sprzęt. Jest tam tak ciasno. Inny weteran tej pozycji, Elmer Browning, przyznawał po prostu: kiedy po raz pierwszy podczas lotu wszedłem do wieżyczki, włączyłem zasilanie i pociągnąłem dźwignię do pozycji strzeleckiej. Poczułem się, jakby wieżyczka odłączyła się od samolotu i że spadam w kierunku ziemi. Wdrapałem się szybko ponownie do samolotu i krzyknąłem: nie będę tak latał. Tak na pewno wymagało to pewnego przyzwyczajenia. Tyle dobrze, że nieszczęśnik mógł wychodzić z wieży przy wlatywaniu w bezpieczną przestrzeń powietrzną, by rozprostować nogi. Mimo to szacuje się, że średnio około 60% czasu misji strzelec spędzał skurczony w swojej wieży, otoczony bardzo wytrzymałą pancerną kopułą. Przy tym wszystkim jego rolę uznawano za kluczową w temacie ochrony bombowca od ataku z dołu. Reszta załogi dobrze wiedziała, jak ważna i jednocześnie trudna jest rola dolnego strzelca. Tak opisywał to jeden ze świadków, służący jako bombardier, Malvin McGuire. Gdy strzelec znajdował się w wieżyczce z zamkniętym włazem, większość ciężaru jego ciała spoczywała na nerkach. Konstrukcja jego przewodu odprowadzającego mocz była bardzo niepraktyczna, ponieważ po pierwszym użyciu miał tendencję do zamarzania. Dlatego przed misją strzelec musiał zwracać uwagę na ilość wypijanych płynów. Z powodu przenikającego przez plastik chłodu i pozycji, w której jego nerki były obciążone dużym ciężarem, podczas każdej misji kilkakrotnie wychodził z wieżyczki i ponownie do niej wchodził. Aby widzieć otaczający go świat, rozkładał kolana i patrzył między nogami na szybę widokową, mały okrągły otwór między bronią. Była to niezwykle niewygodna pozycja. Ponieważ nasze misje trwały średnio od 7 do 10 godzin, strzelec z wieżyczki kulistej naprawdę cierpiał fizycznie z powodu ekstremalnego zimna i podróżowania w tej nienaturalnej pozycji. Okej, jesteśmy w powietrzu, ale co na tym etapie wojny stanowi największe zagrożenie dla latających fortec? Niemcy dysponowali dwoma głównymi narzędziami, myśliwcami Luftwaffe i obroną przeciwlotniczą. Oba z nich oczywiście powodowały u amerykańskich lotników grozę, ale dla strzelca w kulistej wieży sprawa miała się jakby bardziej osobiście. Boyle wspominał: siedzisz tam wewnątrz kuli z tyłkiem przy ziemi, ze stopami na wysokości oczu. Niemieccy lotnicy mają bezpośredni widok na część twojego kombinezonu lotniczego, zakrywającą twoje klejnoty rodzinne. Ciągle o tym myślisz, że jaja są pierwszą rzeczą, w którą trafią niemieckie kule. Miałem 18 lat i ta część mojego ciała była dla mnie dość ważna. Modliłem się, żeby nie trafiło mnie w jądra, ale często o tym myślałem, siedząc tam narażony na niebezpieczeństwo w wieżyczce kulistej. Ciągle gdzieś z tyłu głowy Boyla krążyły takie myśli. Co się stanie, gdy pocisk trafi w zewnętrzną część wieżyczki kulistej i nie będę mógł otworzyć włazu do głównej części samolotu? A co jeśli strzelec pokładowy, którego zadaniem jest w takich sytuacjach ręczne obrócenie wieżyczki do odpowiedniej pozycji, nie mógłby tego zrobić? Powtarzał: kiedy jesteś w wieży, ledwo mieścisz się w swoim obszernym, ogrzewanym kombinezonie lotniczym, nie mówiąc już o miejscu na spadochron, który mają wszyscy inni na pokładzie samolotu. Mój spadochron nie znajduje się na plecach. Mój spadochron jest przymocowany do trójkątnej metalowej poprzeczki nad moimi drzwiami. Brak możliwości szybkiego sięgnięcia po spadochron w razie potrzeby jest największym strachem strzelca z wieżyczki kulistej, poza utratą jąder. Czasami koszmar miał stawać się rzeczywistością. Autor Władców Przestworzy opisywał taką oto scenę, ale trudno do zweryfikowania. Rozeszła się wieść, że jeden strzelec dolny uwiązł w swojej plastikowej bańce pod brzuchem samolotu. Mechanizm, który obracał kulistą wieżyczkę tak, aby strzelec mógł prowadzić ogień, a następnie tak, aby mógł wspiąć się z powrotem do samolotu, został trafiony i się zaciął. Strzelec był uwięziony plastikowej klatce. Tuż przed lądowaniem postrzelana instalacja hydrauliczna wysiadła i pilot nie był w stanie opuścić podwozia. Musiał więc lądować na brzuchu. 8 minut upłynęło na wykręcającej trzewia rozmowie pomiędzy wieżą, pilotem a mężczyzną uwięzionym w wieżyczce. Wiedział on, co pierwsze dotyka ziemi, kiedy nie ma kół. Wszyscy patrzyliśmy na to w przerażeniu. Patrzyliśmy, jak życie tego człowieka dobiega końca, zmiażdżony między betonem pasa startowego a brzuchem bombowca. Tyle, że dzisiaj historycy nie potrafią zweryfikować do końca tych historii. Niektórzy uważają, że jest to część szerszego mitu niebezpiecznej pozycji w dolnej wieży. Czasem wprost przeciwnie. Zachowane przypadki lądowania, szurając wieżą po ziemi, miały udowadniać wytrzymałość kopuły, która faktycznie nie była z plastiku. Faktem jest jednak, że opracowano specjalny kurs awaryjny. Otóż strzelec mógł się katapultować, a raczej oderwać, ale proces był szalenie skomplikowany i sam w sobie niebezpieczny. Oddajmy głos Boyle'owi. Po pierwsze, w specjalnej przegródce mamy dwa duże klucze ręczne. Klucze te służą do odkręcenia 12 śrub mocujących kulę do dolnej części kadłuba, który stanowi w zasadzie sufit kuli. Po odkręceniu 12 śrub, podkreślam, że jest ich 12, ciężar kuli wraz z tobą sprawi, że kula zacznie swobodnie opadać. W tym czasie jesteś praktycznie w stanie nieważkości, a wiatr wieje z ogromną prędkością, wydając przerażający dźwięk, a może nawet kula obraca się podczas spadania. Następnie masz otworzyć drzwi wieżyczki kulistej, odłączyć wszystkie połączenia z kulą, rurkę tlenową, przewód interkomu, przewód ogrzewanego kombinezonu i przewód celownika. Następnie masz wysunąć się do połowy z opadającej kuli, odczepić spadochron z trójkątnego metalowego uchwytu i wpiąć klamry spadochronu do uprzęży spadochronowej. Znałem takiego faceta. Był jedyną osobą, o której słyszałem, która wykonała wszystkie te manewry ratunkowe i przeżyła. Wszystkie te historie sprawiały, że strzelcy z dolnych wieżyczek byli absolutnie pewni, że ich funkcja jest najbardziej niebezpieczną w całej latającej fortecy. To przekonanie wiązało się z psychologicznym obciążeniem, a to wynikało z kilku faktów. Z odcięcia od reszty załogi, poczucia bycia na pierwszej linii ostrzału, a sumarycznie też z tego przejmującego poczucia kompletnej bezradności. Boyle z czasem zaczął coraz bardziej bać się swojej pozycji w bombowcu. W połowie listopada, po mojej 24 misji, udałem się do lekarza. Przyznałem mu się, że boję się wsiadać do kuli, że zacząłem obawiać się, że odpadnie ona od samolotu pod wpływem wybuchów pocisków przeciwlotniczych w pobliżu. Spojrzał na zapis moich misji i zapytał: dlaczego tak długo z tym zwlekałeś? Masz za sobą prawie 25 misji. Większość strzelców pokładowych przychodzi do mnie po 10 lub 15. Melvin McGuire takimi słowami doceniał poświęcenie kolegów. Tam na dole był zupełnie sam. Widział tylko spód samolotu, dolną część ogona i dolną część łuku śmigła. Łatwo było mu stracić orientację, więc od czasu do czasu cofał wieżyczkę, aż zdołał zidentyfikować jakiś punkt na samolocie. W ten sposób wiedział, w jaką stronę jest skierowany, na godzinie 6, 12 i tym podobne. Zawroty głowy były powszechne z powodu wirujących chmur, śniegu lub braku orientacji względem ziemi. Kolejnym problemem był hałas. Komory tych wielkich karabinów maszynowych kalibru pół cala znajdowały się zaledwie kilka centymetrów od jego uszu. Wystrzały z nich były niezwykle głośne i bolesne. Stres pourazowy był jak najbardziej prawdziwy, ale czy te wszystkie traumy i niedogodności nie przykrywały u strzelców z dolnej wieży umiejętności właściwego określenia ryzyka pełnionej funkcji? Boyle podsumował to tak. Nie było żadnej innej pozycji bojowej podczas II wojny światowej w samolocie, okręcie marynarki wojennej, okręcie podwodnym, czołgu Sherman lub oddziale strzelców piechoty morskiej, która mogłaby cię uwięzić na wysokości ponad 10 tysięcy metrów, uniemożliwiając ci poruszanie się lub automatyczne katapultowanie się. Nie było żadnej innej pozycji w wojsku, w której nie można by ci pomóc, gdybyś został ranny. Na wiele sposobów moglibyśmy się przyczepić do tej formy wypowiedzi. Dlatego też musimy skonfrontować wyobrażenie najbardziej niebezpiecznej funkcji nie tylko w bombowcu, ale w całej amerykańskiej armii z rzeczywistością. Część druga. Statystyka śmierci załóg B-17. Aby rozwiązać tę zagadkę, w pierwszej kolejności musimy zdać sobie sprawę ze zmieniającej się skali zagrożenia dla załóg B-17. Kiedy Amerykanie rozpoczynali szeroką operację Point Blank, czyli bombardowania Niemiec w świetle dnia, ustawiano nieśmiało pewne limity strat używanych bombowców, które mogłyby okazać się na dłuższą metę nie do przyjęcia. Ten zjadliwy limit określono wstępnie na około 5%. Przebijanie zaś 10% musiałoby budzić poważne wątpliwości. W początkowym okresie wojny załogi zobowiązywały się do odbycia 25 misji bojowych. Przy 5% poziomie strat na misję szansa na dotrwanie bez uszczerbku na zdrowiu do końca takiej tury wynosiły tylko 28%. Ta matematyka byłaby już bezwzględna przy stratach na poziomie 10%. Wtedy przetrwanie całej tury 25 misji wymagałoby niesamowitego szczęścia. Miałoby się szansę na poziomie zaledwie 7%. Dobrnięcie do 25 misji było faktycznie problematyczne. Przykładowo bombowiec We Did It odbył 24 loty i został zestrzelony 30 stycznia 1944 roku. Zginęło 7 ludzi, a 3 trafiło do niewoli. Dość powiedzieć, że statystyki setnej grupy bombowej wskazywały na to, że z oryginalnego pierwszego rzutu kadetów w ciągu 4 miesięcy utracono 77%. Nic dziwnego, że pewien nawigator w tym czasie wyliczył szansę i powiedział swojemu pilotowi: kapitanie, matematycznie rzecz biorąc, po prostu nie ma szans, żebyśmy to przeżyli. W efekcie załogi bombowców, szczególnie w 1943 roku i pierwszej połowie 1944 roku, bardzo szybko rotowały. Każdy wyeliminowany bombowiec nad terytorium wroga oznaczał stratę 10 ludzi, przyjmowanych w pierwszej kolejności za zaginionych, z różną perspektywą na niewolę i śmierć. B-17 wykazywał się legendarną wręcz odpornością, ale nie zawsze powrót do bazy oznaczał brak strat na pokładzie. Przykładowo, już dzięki prześledzeniu życiorysów po wojnie, w trakcie 14 misji 384 grupy bombowej na 200 ludzi w 20 maszynach utracono 19 zabitych, 5 zaginionych, 26 trafiło do niewoli i 5 wróciło rannych do bazy. Dla tej grupy bombowej to był straszny dzień, utracono 55 ludzi spośród 200. I w trakcie tej przykładowej 14 misji, tak spośród strzelców dolnej wieżyczki ubyło 3 zabitych, 1 zaginiony i 1 jeniec. 5 osób. Oczywiście te dane są zbyt wybiórcze, by móc budować jakieś szerokie scenariusze, ale takie przypadki jak właśnie 3 poległych na 19 zabitych lotników mogły powodować poczucie, że jest to najbardziej niebezpieczna funkcja latającej fortecy. Stąd pytanie, co naprawdę ujawniają statystyki czasów wojny oraz powojenne badania, w którym miejscu latającej fortecy miało się faktycznie najmniejsze szanse na przeżycie. Straty wśród lotników oczywiście zależały od przyjętej przez Niemców taktyki. Specjalny model działania zakładał przede wszystkim rozbicie formacji bombowców tak, aby lżejsze myśliwce mogły dokończyć dzieła. Stąd specyficzny system punktowania Luftwaffe. Oddzielenie bombowca od reszty warte było 2 punkty, a jego wykończenie już ledwie 1. Oczywiście zniszczenie bombowca samodzielnie to 3 punkty. W tym czasie głównie stosowano 2 taktyki. Frontalny atak na formację bombowców, nazywany przez Amerykanów atakiem 12 o'clock high. Drugi, do którego stosowano głównie Focke-Wulfy 190, był atakiem na bombowce od tyłu. Oczywiście determinowało to, jakie pozycje w bombowcu były najbardziej narażone na ostrzał, czy przednie przedziały z pilotami, bombardierem i nawigatorem, czy może tylna pozycja strzelecka. Mogło się okazać, że poprzez model przyjętych formacji bombowców tak naprawdę Niemcy unikali ataku od dołu, a więc strzelcy w dolnych wieżyczkach mogli być w trakcie tych ataków najbardziej bezpieczni. W jednym ze źródeł znalazłem wyliczenie, że bombardierzy odpowiadali za 15% strat, a strzelcy dolni za zaledwie 5,5%. Ale o czym musimy pamiętać, czytając takie wyliczenia, że dotyczą przede wszystkim bombowców, którym udało się wrócić do bazy, I to właśnie na pokładzie takich bombowców liczono wszystkich rannych i poległych. Oczywiście życia amerykańskich lotników na pokładzie B-17 były ze sobą mocno powiązane, gdyż utrata pilotów mogła doprowadzić do śmierci całej załogi. I Niemcom na tym zależało. Nie zależało im na uszkadzaniu bombowców, tylko na całkowitym ich strącaniu. I do czasu wprowadzenia Mustangów wiosną 1944 roku Luftwaffe było bardzo poważnym zagrożeniem dla bombowców. Na przykład pod Schweinfurtem straty sięgnęły 26%, a całościowo od lipca do listopada 1943 roku 8 dowództwo bombowe straciło w sumie 64% załóg latających Fortec. Po wprowadzeniu Mustanga zaś myśliwce niemieckie nie mogły już poważnie zaznaczyć swojej obecności w powietrzu. Wtedy też to artyleria przeciwlotnicza stała się dla B-17 głównym zagrożeniem. I to ten typ ataku nie prowadził mimo wszystko za każdym razem do zestrzelenia bombowca. I to w tym czasie, między czerwcem a sierpniem 1944 roku, przeprowadzono bardzo znane badanie. Na bazie 1117 rannych i zabitych na pokładach bombowców, którym udało się powrócić do baz, wyszło na to, że najbardziej niebezpieczne były pozycje w przednim przedziale bombardiera i nawigatora, z czego bombardier miał odpowiadać za 16-17% strat, strzelec dolny tylko za około 6%. O, w głowie się kręci, czyżby tak naprawdę to była najbardziej bezpieczna pozycja w latającej fortecy. Co ograniczało skalę tego badania, to niewielka już obecność myśliwców wroga w powietrzu, szczególnie w porównaniu do 1943 roku. Do tego spośród wszystkich przebadanych przypadków aż 963 było wynikiem odłamków z pocisków artylerii przeciwlotniczej. Najwyraźniej w takich oto okolicznościach podkurczenie się w niewielkiej kuli i niewielki wzrost lotnika sam w sobie mogły oznaczać mniejszy cel, a także ten cel był całkowicie pokryty pancerzem, w przeciwieństwie do takich strzelców pokładowych, którzy prowadzili ogień stojąc i to w najsłabiej krytej części samolotu. No i co najważniejsze, nie wyliczano strat pośród załóg, którym nie udało się powrócić do bazy. Tu musimy zadać pytanie, czy w wypadku strącenia strzelec miał mniejsze szanse na przeżycie, na przykład poprzez konieczność wyczłapania zwierzy, poprzez potencjalne uszkodzenia mechanizmów, a także poprzez zależność od pomocy innych członków załogi. Niestety nie mamy wszystkich potrzebnych danych. Ale niektóre formacje, takie jak 384 Grupa Bombowa, zbierały skrupulatnie wszystkie statystyki. W połączeniu z danymi z dwóch innych grup bombowych, 452 i 457, mamy już całkiem niezłą próbkę. Wprowadziłem wszystkie dane do niezwykle skomplikowanego arkusza i wyszło na to, że statystycznie różnice między stanowiskami są bardzo niewielkie, że na stanowisko przypada około 10% poległych z 10 osób, które służyły na B-17. To badanie oczywiście też ma swoje wady. Pamiętacie pewnie, że załoga czasami liczyła ledwie 9 osób. Ale niezależnie od drobnych statystycznych wahań w górę czy w dół, tak strzelec w kulistej wieży nie miał zasadniczo ani gorzej, ani lepiej od swoich kolegów. Nie była to, wbrew pozorom, najbardziej niebezpieczna funkcja, co mimo wszystko nadal wyróżniało tę pozycję, to rekordowa niewygoda. To pozostaje faktem. Straumatyzowani, pokurczeni z chorymi nerkami, mimo wszystko nadal nie mieli mniejszych szans na przeżycie niż inni koledzy z tego samego bombowca. Boyle opisywał finał swojej tury, kiedy został zagadany przez młodego pilota, który miał za pasem ledwie 4 misje. Powiedziałem mu prostą prawdę, to była długa, przerażająca podróż. Po prostu miałem szczęście. Pokonałem przeciwności losu i podziękowałem Bogu oraz świętemu Franciszkowi za opiekę nade mną. Mam nadzieję, że też wyjdziecie z tego cało. Boyle być może nie chciałby przyznać, że na tym etapie wojny jego szczęściu pomogła korzystna sytuacja w powietrzu. Dla załóg, które rozpoczynały loty w drugiej połowie 1944 roku, wojna ogólnie była bezpieczniejsza, stąd też podnoszono limit misji, a wylatanie wszystkich misji do maja 1945 roku oznaczało na każdej pozycji znacznie mniejsze ryzyko niż podobna służba w 1942 i 1943 roku. I wiecie co, naokoło niech to będzie finalna odpowiedź na pytanie, która funkcja w B-17 była najbardziej niebezpieczna, ta, która wymagała walki w momencie, kiedy Luftwaffe było jeszcze zagrożeniem w powietrzu.